pod Markuszowem w miejscowości Bobowiska w czerwcu 1944 roku w środku nocy spadł samolot. Jedziemy właśnie w to miejsce. Charakterystycznym punktem, który jak do nas zaprowadzi, jest krzyż w Bobowiskach. Prawda, pani Zosiu?
On spadł i po prostu resztę się wypalał.
Zofia Kruk pochodzi z miejscowości Bobowiska w gminie Markuszów w powiecie puławskim. I Sławomir Łowczak, dyrektor Domu Kultury w Markuszowie.
Ten pochówek to widziałam, bo mieszkam prawie z kilometr od tego, ale kolega, koleżanka i polecieliśmy, jak chowali tych. Dół był wykopany, a właśnie oni byli w tych ubraniach takich, jak to lotnicy, w tych pilotkach takich.
I już widzimy krzyż, przy którym rozpoczyna się nasza historia. No on pewnie jakiś z lat 70., 80.,
tak, tak,
metalowy, odnowiony.
Tak, tak.
Wychowałem się we wsi Barłogi, a chłopi wsi Barłogi mieli swój las w Gaju, koło Bobowisk.
Antoni Sułek, socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, z zamiłowania historyk.
Wiedziałem o tym, że tam się rozbił rosyjski samolot i widziałem u mojego wuja kawałek wypolerowanej blachy, z której wuj sobie zrobił taką deskę, którą podkładał, jak musiał podpisać jakiś kwit. Ale zapomniałem o tej sprawie całkowicie i około 2000 roku, kiedy się zacząłem interesować historią lokalną, postanowiłem pojechać tam. Najpierw pojechałem do Gajowego we wsi Olempin, który potwierdził to, że takie zdarzenie miało miejsce. Opisał mi nawet taką działkę, w której ten samolot spadł i powiedział mi, że jeden z pilotów, powiedział, że miał on na imię Gawriło, ocalał, chodził tutaj po wsi i doczekał przyjścia Rosjan. No ale ja szukałem szczątków tego samolotu. Myślałem, że na tym samolocie są jakieś znaki, które pozwolą dojść do tego, co to był za samolot. Goście, którzy spędzali czas przed sklepem na ławeczce, podali mi adresy dwóch gospodarzy, u których ich zdaniem znajdowały się szczątki tego samolotu, ale u żadnego z nich już tych szczątków nie zastałem, ponieważ był to czas, kiedy zbierano intensywnie w Polsce złom dla hut w Chinach. Powiedzieli mi tylko tyle, że ten samolot rozpadał się w powietrzu i że podwozie znacznie wcześniej od tego samolotu odpadło i że jeden z pilotów, który zginął, miał, cytuję, gardło poharatane.
Historia samolotu w Bobowiskach z mojego punktu widzenia ma już ponad 20 parę lat, bo jeszcze w latach 90. próbowałem się, słysząc o tym, czegoś dowiedzieć. No i tak jak chodziłem po ludziach, rozmawiałem z mieszkańcami Bobowisk, osoby, z którymi rozmawiałem, powiedziały mi tyle, że ten samolot spadł w lesie w Bobowiskach, że mniej więcej wiedzą gdzie, i że ludzie mają gdzieś tam elementy z tego samolotu, bo wykręcali je. Rozmawiałem między innymi właśnie tutaj z Jarkiem Krukiem, który opowiadał, że ma fragment samolotu.
Gdzie to leżało właściwie?
Na terenie tej posesji, ewentualnie na posesji dziadka. Na wsi się wszystko zawsze przydawało. Czy w spichlerzu coś, jakąś dziurę zatkać, czy cokolwiek zabezpieczyć. No to jest akurat element aluminiowy, no więc znalazło się to u mnie.
Ale domyślał się pan, od czego to może być?
Spodziewałem się, że to może być od jakiegoś niemieckiego samolotu, no ale z tego co słyszałem, no żaden niemiecki samolot tutaj nie rozbił się, więc zgodziłem się, że to może być również z radzieckiego samolotu.
Pełno nitów, więc to wygląda tak jakby to było fragment poszycia bocznego, głównego kadłuba. Też bardzo się cieszę, że to zobaczyłem. Bo to jest kolejny kamyczek do naszej historii.
chętnie to oddam za darmo, czy to będzie w gminnym ośrodku do ekspozycji, czy w jakimś większym muzeum, czy no, na jakiejś wystawie. Ja odejdę, a to zostanie.
No właśnie. No tutaj już mieliśmy podchody takie ze strony Muzeum w Dęblinie, które bardzo chętnie by te nasze eksponaty przejęło. No dla nich to jest historia związana no, z konkretnym modelem samolotu, który gdzieś tam został zestrzelony. Natomiast dla nas jest to historia związana z ludźmi. No jeden, pani Zosia opowiadała o tym, to jej kuzyn. Jako dziecko bawił się właśnie przy takim fragmencie podobnym do tego, przy którym dzisiaj stoimy i rozciął sobie policzek. No i jak był pytany przez tam znajomych, skąd ma to bliznę, szramę, no to opowiadał, że przeciął sobie jakieś tam żelastwo, a później się okazało, że to żelastwo to był fragment samolotu. I jako profesor uniwersytetu dzisiaj no, z tym przeciętym policzkiem mieszka sobie w Warszawie. I ta historia jest, no, jest nasza, bo te fragmenty, one tylko samolotu potwierdzają tą historię, natomiast historia to są ludzie, którzy to widzieli. Zobaczymy jeszcze jeden fragment, którego nie widziałem dokładnie, słyszałem, który znajduje się u pana Leszka Żaka.
Ja skupuję złom. W 2000 roku dostałem taką informację od Jerzyka Miaska. Przyjedź do mnie, dam ci blachę od samolotu. Mówię, od jakiego samolotu? Od tego, co się rozbił. No i rzeczywiście pojechałem samochodem osobowym i okazało się, że to jest tak duże, że samochód osobowy po prostu się nie zmieści. I pojechałem ciężarówką i wziąłem. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. Nie miałem sumienia oddać na złom. Zaczepiłem w garażu dwie linki między ścianami i u mnie w garażu to wisi. Ta część służyła za przykrycie kopca.
Ziemniaki, tak?
Tak, 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 tak. Taki dość potężny kawał poszycia. No, 2,5 metra na jakieś 1,80 m na pewno. I z drugiej strony jest, ja to mówię, że rożek, za który skoczek mógł się złapać przed... Pan wejdzie z tamtej strony, to pan zobaczy. U ludzi przerzucało się masę takich różnych części od tego samolotu, łącznie z tym, że była gwiazda czerwona. Ale to jak zaczęli jeździć złomiarze za złomem, to wszystko na złom wylądowało. Bo to się nikt nie zastanawiał, że to jest kawał historii, no. A ja jestem nauczony, że ja historii nie wyrzucam na śmietnik.
Znajdujemy się teraz w sali widowiskowej Domu Kultury w Markuszowie. Fragmenty poszycia to są takie, ciężkie zidentyfikować. Bo to jest taki kawałek cienkiej blachy, trochę wzmocniony, ale to nie jest jakiś konkret, żeby ustalić model samolotu. I przełomem okazała się odnaleziona przez Leszka Żaka tylna goleń samolotu. Spróbujemy podnieść jeden koniec. No jest bardzo ciężki. I ten element był schowany w poszyciu. Wystawał w tylnej części samolotu, wchodził pionowy statecznik. Ciekawostka jest to, że jeśli podejdziemy w drugi koniec tego naszego eksponatu, widzimy miejsce, gdzie była zamontowana opona, samo właściwe koło. I zmając tą goleń, można było ustalić już, jaki to jest model samolotu. Mam tutaj przed sobą zdjęcia tego samolotu, oznaczonego jako Lisunow, w skrócie Li-2. No to był samolot. Rosjanie produkowali na amerykańskiej licencji. Kupili ją w latach 30. XX wieku. Tutaj dlatego się nad naszymi bobowiskami znalazł, bo był przez Rosjan powszechnie wykorzystywany. On był niezawodny, trwały, miał silną konstrukcję. Miał zamontowaną taką z tyłu dodatkową pancerną wieżyczkę przeszkloną, w której był zamontowany ciężki karabin maszynowy, z którym tylny strzelec bronił się przed atakiem i prawdopodobnie do takiej walki nad bobowiskami doszło.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie wiem, o co tu chodzi, ale co mu pomóc, to pomogę.
Marian Boreczek, mieszkaniec miejscowości Płonki, pochodzi z Bobowisk.
Ale to ja jestem z 45.
A mama albo rodzice nie opowiadali o tym, jak...
No opowiadali, że no, rwał ten samolot. No ludzie uciekali, bo nie wiedzieli co, bo bały się. I ten samolot upadł tak w środku lasu. Tu jest wieś z tej strony, a las zaraz o droga i po tej drugiej stronie. A skąd on leciał, czy od? Z tej strony, czy z tej, to już tego nie powiem. Stan, że to nie żyją. No teraz to już nie bardzo kto je. No Dąbrowski Boniek to jest, to jest starszy o 10 lat ode mnie. Sąsiad nasz. I on by coś na ten temat powiedział. Muzykant jest. Był na akordeonie grał ten Stacho Dąbrowski. To tylko te dwóch tacie są najstarsze nasi na Bobowiskach.
Przytrzymam drzwi.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A jeszcze to nie ucichło?
No nie.
Bonifacy Dąbrowski, mieszkaniec Bobowisk.
Pamiętam tylko jak leciał. To tam od Amelina, ile będzie? 10 kilometrów. Tam się zaczęło. To ta strzelanina była, to babka zgoniła ze spania i uciekali z domu, bo wojna.
Jak te samoloty się strzelały, tak?
Tak.
I gdzie się schowaliście?
W krzaki, do lasu.
I długo ta strzelanina trwała?
Na minutę, dwie, to krótko, bo już to był koniec. Ruskiemu zbrakło amunicji. Już tam nie miał się czym bronić. I go Szwaby wykończył. Bo jak Szwaby przyjechały, to tylko karabin maszynowy jeszcze tam się skrzydło urwało, to wymontowały.
Ktoś mi mówił, ja coś kojarzę, że fragment skrzydła gdzieś spadł właśnie na wschód od drogi. Natomiast czy w skrzydłach były pistolety maszynowe, nie wiem, ale mógł być jakiś taki fragment, na przykład tam była taka kopułka dla strzelca tylnego i mógł być tam taki, to był ciężki karabin maszynowy.
To była jedna sztuka amunicji znaleziona tylko. Dowód na to, że już nie miał ten strzelec, pilot innego wyjścia. Ratować się ją tak, ale on ucieka tak, między lasy się kierował. Jeden tylko Niemiec ganiał się z nim, z tym.
I płonął w powietrzu, jak już trafiony był?
Nie, tu spłonął. Tu się rwał się na kawałki, odlatały tam te skrzydła. Tu koło tam upadło, przybudówkę w taki ganek. Było dwa pomieszczenia i dwie rodziny mieszkały tam w tym domu razem. I pamiętam ten huk w lesie, dopiero jak cały kadłub, główny upadł, był silny wybuch. To coś mi w głowie pozostało.
Próbujemy kogoś znaleźć, kto coś wie na temat tego samolotu ruskiego zestrzelonego. No. I podobno, że pan coś wie.
A jak pamiętam, jak ja miałem wtedy 8, 9 lat.
No to dużo już.
Marian Durak, mieszkaniec miejscowości Olempin.
Pamiętam aby tyle, bo mój ojciec wtedy jechał, jeździły do rządowego lasu z sąsiadem po drzewo. Jechały to w nocy, bo to w nocy kradły za Niemca drzewo i to leciał nad Niemy ten samolot od Lublina i to wykręcił i przeleciał i w lesie. To runun im, to jest było nad dniem, to rano pamiętam, ojciec mnie wziął, chodziliśmy, ale nie wolno było podejść, bo jest obstawione było i konia.
Niemcy pilnowali?
A ja nie wiem kto to był, nie wolno było dojść, tylko z daleka tak patrzyliśmy. No. Ale to jest lata zapomniane, zarosło, teraz bym nie trafił w to miejsce pewnie. I tyle wiem, to przeszło, poszło.
No nic, idziemy dalej szukać, dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Spróbujemy dojechać, ponieważ jest tutaj taka śródleśna droga. Ta dróżka, która biegnie przez las, biegnie górą, a tutaj idziemy w stronę takiego zagłębienia terenu.
Sosna była i taka opalona była, no to może to to?
A jak pani tutaj trafiła? Wiedziała pani, że to tutaj się stało?
Nie, od razu tak nie. Tylko to było 1 maja w tamtym roku, prawda? Co tyś mnie wziął?
3. Mhm.
Nie,
a nie, pierwszego, ma pani rację, tak, bo to przed 3 maja przygotowaliśmy wystawę.
To było zielono, jedziemy, ja mówię, w tą stronę tutaj takie nazywane było 13 morgi, to Dąbrowscy mieli. I z tamtej strony, tak jak zaszłam, mówię, no tak jakby tutaj gdzieś ta sosna, tak skojarzyłam.
Ale po upadku samolotu też pani tutaj była?
Zaraz po upadku to nie, ale później parę razy. A paśliśmy krowy z tamtej strony lasu, bo tam no, łąka była. No to blisko była gdzieśkolwiek jagody. No zaraz na jagody to nie przychodziliśmy, bo to smród jeszcze był taki.
Czyli po węchu można było też trafić.
Tak, tak.
I tutaj gdzieś w okolicy, na jednym z tych drzew, które być może do dzisiaj rosną.
Zawieszony był właśnie ten lotnik.
Spadochron zaczepiony był w konary drzewa, tak?
Tak, tak?
I obsmalone takie, spalone to drzewo było wokół cały las, właściwie też spłonął, prawda?
No nie wypalone były drzewa całkiem,
obsmalone
ale
takie.
Obsmalone takie.
Znajdujemy się dokładnie w okolicach upadku tego samolotu. Tutaj eksploratorzy historii je przeszukiwali wielokrotnie. Wiele, wiele lat temu z wykrywaczy metali i jakieś takie drobne elementy metalowe jeszcze w ziemi się znajdują, ale na powierzchni już te ślady jak gdyby się zatarły. Także ludzka pamięć tylko może nam wskazać to miejsce.
Co, jedziemy teraz?
Do tego Dąbrowskiego Stasia. Czy on coś by wiedział?
Okej, to spróbujemy nakręcić.
Tutaj może.
Czyli teraz jedziemy tutaj?
Tak, tak, w tą boczną drogę.
Mhm. Tutaj, tak?
Tu.
Zosia przyjechała.
A. Zosia przyjechała ciebie odwiedzić. Tu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Stanisław Dąbrowski, mieszkaniec Bobowisk.
Było chyba ze 6 tych ruskich. A jak samolot upadł, jeden to spuścił się na spadochron, i w Olsztynie był.
Partyzanty od razu gdzieś go wywiozły.
Którzy to partyzanci byli? Z batalionów chłopskich czy z Gwardii Ludowej?
Z batalionów pewnie.
Z batalionów chłopskich.
Tak, na pewno.
A drugi, tu jak Zobocki Las zaczynał się, a nasza działka. I jak się na Olimpii szło.
No.
To leżał ruski zabity.
Tak.
Lotnik ruski. Bo pan to żony tego, to widziałem go.
Ten krzyż to później był postawiony, a w ogóle wcześniej to chyba wcale tu krzyża nie było, nie pamiętam. Zdaje się, że tak na brzegu lasu to o tutaj, tak jakby w tym miejscu to wszystko było gdzieś ten dół wykopany. Ja tak pamiętam. A później ten właśnie pochówek tutaj. Przylecieliśmy, no to ludzi też trochę było różnych. Wiem, że 2 tych panów o tak leżało.
A tutaj gdzieś, tak?
Tak, tak, gdzieś tutaj. I mieli czapki takie, lotki takie lotnicze, no teraz mogę, a kiedyś to byłam zdziwiona w ogóle, że to ja dziecko takie coś widzę, no to był zachwyt. I po prostu ktoś rozpinał te skafandry, wyjmował coś, no jakieś dokumenty były. I te dokumenty nie wkładał, tylko wziął do siebie. Kto to był, to no nie wiem.
Szukałem w internecie, może ktoś coś na ten temat napisał i w tamtym roku natrafiłem na artykuł z Kurowskiej Gazety, że w Markuszowskim Domu Kultury niedawno urządzono wystawę szczątków tego samolotu i rozmaite detale były podane, więc wsiadłem w autobus i przyjechałem z Warszawy do Markuszowa. No i no, z wypiekami wręcz. To było dla mnie wielkie przeżycie. Dotknąć historii gołymi rękoma.
Proszę bardzo. Witamy ponownie w Domu Kultury.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kto z was był na wystawie, którą tutaj dzisiaj mamy? Ręka do góry. Wszyscy. Podoba wam się ta wystawa? 3 maja, mamy taką tradycję w Markuszowie, ja ją zapoczątkowałem, polegającą na tym, że co roku staramy się jakieś takie odkrycia związane z lokalną naszą historią zaprezentować szerszemu ogółowi społeczeństwa. I kolejną taką odkrywaną historią właśnie jest historia samolotu, który spadł tutaj z wtorku na środę. Wystarczy w internecie wziąć kalendarz stuletni, można dzień tygodnia ustalić. To było z 13 na 14 czerwca 1944 roku. I tą historię też staramy się młodym ludziom w Domu Kultury przybliżać i to ich naprawdę interesuje i warto o tym mówić.
Pan Łowczak wykonał wielką pracę poszukiwawczo-dokumentacyjną. Zdobył od amatorów, historyków wojny, kopię dokumentacji wojskowej radzieckiej, w której cała sprawa została dokładnie opisana. Z Białej Cerkwi na Ukrainie została wysłana w celu zbombardowania lotniska w Dęblinie kilkudziesięciosamolotowa eskadra i był to lot próbny, eksperymentalny. To była eskadra złożona z załóg, które nie były jeszcze doświadczone. Być może dlatego straty były tak duże, bo dosyć duża część samolotów nie wróciła do bazy. W tych aktach pan to znajdzie. Na czele tej eskadry leciał samolot i w tym samolocie była zainstalowana również kamera fotograficzna, która miała dokumentować skuteczność tego nalotu, z czego potem miano wyciągać jakieś wnioski. I ten samolot prawdopodobnie prowadził ten cały nalot. To był właśnie ten samolot. Ten samolot zginął.
Samolot został zaatakowany po godzinie pierwszej w nocy przez nocny myśliwiec, który miał bronić lotniska. To był myśliwiec niemiecki, prawdopodobnie Junkers, i powolny, duży bombowiec. No nie miał szans z wyspecjalizowanym nocnym myśliwcem, no i został zestrzelony. Też mamy dokumenty właśnie rosyjskie, bardzo interesujące z tego okresu, ponieważ no nie cała załoga zginęła, zginęło dwóch załogantów. No i mamy skład załogi, która brała udział w tym nalocie, i mamy podkreślone dwa nazwiska. Kapitana Aleksandra Pietrowicza Gromowa, roku urodzenia 1918, i kapitan Gromow, dowódca statku powietrznego, miał siostrę, która mieszkała w Moskwie. Natomiast drugi poległy, Siergiej Czerepniew, mamy nawet jego zdjęcie. Młody człowiek, na lewym policzku miał chyba pieprzyk, włosy przystrzyżone po bokach, postawione do góry. Był nawigatorem drugiej eskadry 4. Pułku Lotnictwa 62. Dywizji Lotniczej 6. Korpusu Lotnictwa Dalekiego Zasięgu. Urodził się 1 września 1918 roku. Pochodził ze wsi Siński, obecnie w powiecie sennowskim w obwodzie witebskim na Białorusi, w chłopskiej rodzinie. Ukończył wykształcenie na poziomie niepełnym średnim. W Armii Czerwonej był od 1938 roku. W 1940 roku ukończył szkołę nawigatorów. Wykonał 237 udanych misji bombowych, zadając przeciwnikowi bardzo duże straty. I dekretem Prezydium Najwyższej Rady Radzieckiej z 18 września 1943 roku za wzorowe wykonywanie misji, dowodzenie na froncie walki z nazistowskimi najeźdźcami oraz wykazaną odwagę i heroizm otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Otrzymał też również Order Lenina i Złotej Gwiazdy. Zginął według oficjalnej tutaj notatki nawigator 14 czerwca 1944 roku. W jego rodzinnych stronach do dzisiaj jest taka Aleja Sław, jest jego zdjęcie i jest właśnie jego taka tablica pamiątkowa poświęcona. Nikt nie pamięta z mieszkańców, a rozmawiając z wieloma osobami, żeby to była jakakolwiek ekshumacja.
Spod tego krzyża,
tak? Tak, tak. Gdyby była taka ekshumacja przeprowadzona, to musieliby się najprawdopodobniej znajdować na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kazimierzu Dolnym. Zrobiliśmy taką wyprawę w kilka osób i każde nazwisko na tym cmentarzu sprawdziliśmy. Nazwisk tych dwóch pilotów tam nie ma.
To tam jest kilka tysięcy pewnie tych.
Tak, tak. To zajęło nam trochę czasu, calutki dzień, dlatego wybraliśmy się taką większą grupką.
Ja się tym bardzo przejąłem. Zadzwoniłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Departamentu Wschodniego, któremu podlega Federacja Rosyjska, i odbyłem rozmowę z wysokim urzędnikiem. Przekazałem mu sprawę, bym powiedział, informację. Wyraziłem nawet taką opinię, że no to jest taka okazja do zrobienia jakiegoś gestu w stronę Rosji. No to było z pół roku temu w każdym razie. No i on powiedział, że on się tym zajmie. No, mnie nic nie wiadomo, ale nie ma powodu, żeby mi było wiadomo, bo ja się już nie dopytywałem. dałem adres. Do Markuszowa wysłałem również to, co napisałem o sprawie.
Zostałem umówiony na kontakt z archeologiem z warszawskiego IPN-u, który się specjalizuje w tego typu sprawach, i podałem mu dokładne namiary, zdjęcia, opis całej sytuacji, i prace archeologiczne tutaj zostały formalnie zlecone. Ze względu na to, że tych w skali kraju prac jest bardzo dużo, z tego co wiem, jeszcze one nie zostały przeprowadzone, ale są zaplanowane i może coś więcej uda się ustalić właśnie. Myślę, że też spora zasługa tutaj ukłonów w stronę profesora Antoniego Sołka, którym też bardzo zależało na tym, żeby ta historia miała właściwe zakończenie, tak jak powinna mieć, żeby nie było tak, że zginęli jacyś Ruscy i nas to nic nie obchodzi, było to dawno temu i nie ma sensu do tego wracać. Ale jesteśmy uparci i uważamy, że młodzi ludzie, którzy tutaj zginęli, ich rodziny powinny wiedzieć, gdzie leżą, w którym miejscu, mieć możliwość odwiedzenia grobu, upamiętnienia tych grobów, i to trzeba zrobić. Czy wie pan, co się stało z tymi Rosjanami, którzy zginęli? Dwóch lotników.
Co zginęli, to tu były pogrzebane. Potem była ekshumacja i ich zabrali.
Rosjanie robili ekshumację?
Ci panowie, co robili, to Polacy.
A kiedy to było?
No, za jakieś 2 lata, 3 może po tym wszystkim.
47 rok, gdzieś około tego czasu?
Tak, dokładnie też nie wiem.
I nie wie pan, co się z nimi stało, gdzie ich zabrano później? Te ciała?
Nie wiem.
Tak. A to jakieś wojsko było i wykopywali ich?
No na polecenie wojska na pewno. Po cywilnemu ubrani byli, a czy to byli wojskowi, czy cywile. No widziałem tego faceta, co wyjmał te ciała. Nawet jeszcze nocował tu stare mieszkanie, takie dawne po dziadkach stało. To tam mieszkał sobie u tych, operator tego, ze 2-3 dni. Niczym to wydobył. Nieduży facet taki. Dziś bym go namalował jeszcze.
A w co był ubrany?
Zielone ubranie, to gdzieś wojskowe czy coś. Ale przez żadnego, normalne spodnie, buty. Marynarka taka cywilna.
A to jaka pora roku była?
Czy to była wiosna, czy to była już lato. Ale ciepło było jeszcze.
Jest pan pierwszą osobą, od której o tym słyszę, bo nikt o tej ekshumacji mi nie mówił do tej pory, a pytałem wiele osób i w Kazimierzu nie ma tych lotników, być może gdzieś indziej zostali przeniesieni. Tylko gdzie?
Może anonimowy o pochowani, bo może nie mieli papierów przy sobie.
Też tak mogło być. No Rosjanie z drugiej strony mieli dokumentację, więc jak gdyby byli w stanie ustalić, ale tam nie było dokładnie podanych w tych dokumentach lokalizacji upadku. Nie było podane miejscowości Bobowiska. A takich samolotów tutaj w okolicy spadło kilka. Też Rosjanie może się nie bawili w ustalanie szczegółowo, tak? Kto konkretnie gdzie zginął. Może stąd to wynikało. Rzeczywiście mogą być bezimiennie pochowani. No ale to jest informacja bardzo ciekawa i może dużo zmienić tutaj w tej naszej historii. Trzeba ten trop jak najbardziej będzie sprawdzić, czy w dokumentach tutaj w lokalnym samorządzie czy coś jest, tylko że czy te dokumenty właśnie będą dostępne z tego okresu. No w archiwach trzeba będzie popatrzeć. Bardzo dziękujemy. Dużo zdrówka. Cmentarz z kolei żołnierzy radzieckich był założony w roku 50. Więc jeśli ekshumacja była 2 lata po wojnie, to rzeczywiście to ciała nie zostały tam przeniesione, tylko gdzieś w inne miejsce. Bo tutaj na cmentarzu w Kazimierzu, on w latach 50-53 chyba powstał. W 51 roku już oficjalnie chyba została budowa ukończona, a później jeszcze przewożono ciała. Więc jak tutaj przeniesiono wcześniej, to pytanie gdzie? I czy na przykład też nie są tam pochowania w bezimiennym grobie? Też to jest możliwe. Będziemy próbowali ustalić, gdzie spoczywają ci dwaj lotnicy. Także tych takich tajemnic, które czekają na odkrycie, jest jeszcze dużo. Z jednej strony jest to wyzwanie, ale cały czas posuwamy się do przodu. Ustalamy coraz więcej szczegółów, detali. Dzisiejsza nasza podróż w przeszłość przy pomocy mieszkańców, którzy coś tam jeszcze pamiętają lub słyszeli coś z opowieści swoich bliskich lub znajomych, sąsiadów, prowadzi nas coraz bliżej odkrycia tego wszystkiego. Jak to rzeczywiście wyglądało? No i to trzeba zrobić, żeby tą historię domknąć, doprowadzić do końca i żeby młodzi ludzie, którzy przychodzą tutaj na żywe lekcje historii, mogli usłyszeć całą historię związaną z tym samolotem, który spadł w Bobowiskach. Bo to, że spadł, to był jakby początek i naszej historii, i odkrywania tego miejsca, całej opowieści. No i trzeba to koło zatoczyć i domknąć całą historię.